jego synów namaścił nowego króla.
Kiedy prorok Samuel przybył do domu Jessego, zobaczył 7 synów. Nie było wśród nich Dawida, ale zauważył najstarszego, który wyróżniał się urodą, wzrostem. I kiedy go zobaczył, mówił sobie w sercu: na pewno tego Pan Bóg wybrał na króla. I wtedy Pan Bóg mówi do niego: nie patrz na jego wygląd, bo nie tak widzi Bóg, jak widzi człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest zewnętrzne, a Bóg patrzy w serce. To bardzo ważne. I kiedy okazało się, że żaden z 7 synów nie jest wybrany przez Boga, prorok Samuel pyta się: czy masz jeszcze jakiegoś syna? Tak, najmłodszy, ale pasie owce. Ojciec w ogóle nie brał pod uwagę, że ten najmłodszy synek może być królem. Prorok kazał go przyprowadzić. A kiedy przyszedł, Pan Bóg mówi: to ten, namaść go na króla. Tak zaczyna się historia króla Dawida, z pastwiska wezwany przez Boga, wybrany, umiłowany i doświadczony szczególną bliskością proroków. Ale wiemy, że jak zbyt dobrze w życiu idzie, to można zapomnieć o Panu Bogu. Król Dawid też zapomniał. Przyszedł czas, kiedy wodzowie udawali się na wojny, a Dawid został w domu. Wszystko zaczęło się od lenistwa. Wydaje się, że to jest taki grzech najmniej groźny, ale to są tylko pozory. Od lenistwa się zaczęło, a potem jest grzech cudzołóstwa. Dawid zapragnął żony Uriasza Chetyty, jednego z dowódców swoich wojsk. Pełnił grzech cudzołóstwa, ale na tym się nie kończy, bo to jest lawina grzechów. Zawsze grzechy pociągają za sobą. Lenistwo, cudzołóstwo, potem jest kłamstwo, bo kłamał. Nie chciał się przyznać. Grzech, który popełnił w ukryciu, nikt nie wiedział o nim. I wydawało się, że nikt się nie dowie. I następny grzech to jest zabójstwo na zlecenie. Dawid każe zabić męża Batrzeby, Uriasza Chetyty. Taka jest historia grzechu Dawida. Moi kochani, popełnił najcięższe grzechy. I co robi Pan Bóg? Pan Bóg posyła do Dawida proroka Natana. Bo Bóg jest zawsze pierwszy ze swoją łaską. I prorok Natan, jak słyszeliśmy, opowiedział piękną historię. To jest jedno z piękniejszych kazań proroków, o człowieku bardzo bogatym, który miał stada owiec, bydła, niczego mu nie brakowało, i o biedaku, który miał jedną, jedyną owieczkę, która jadła z jego, piła z jego kubka, spała u jego nóg. I kiedy bogacz miał odwiedziny, przybyli do niego goście, ponieważ był chciwy, zabrał jedną, jedyną owieczkę biedakowi. I Dawid, słysząc to, zapałał ogromną złością. Ten człowiek powinien zginąć. Taki jest wyrok Dawida. A prorok Natan mówi: ty jesteś tym człowiekiem. Ty jesteś tym, który w taki sposób postąpił. Zabrałeś żonę Uriasza Chetyty. Moi kochani, to jest niezwykłe. Król Dawid sam o własnych siłach by się nie przyznał do grzechu. Tak jak często my nie jesteśmy w stanie. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego, który nam przypomina o grzechu. I jest posłany na odpuszczenie grzechów. Bo kiedy Jezus w Wieczerniku ukaże się apostołom, to przypomni im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Król Dawid doświadczył mocy Ducha Świętego przez proroka, który mu przypomniał o jego grzechu. I moi drodzy, nie jest przypadkiem, że do tego czytania dzisiaj dołączony był psalm 51, bo to jest ciąg dalszy tego wydarzenia, które miało miejsce, kiedy prorok Natan przybył do króla Dawida. Bo Dawid przyznał się do grzechu. Zgrzeszyłem wobec Pana. Tak odpowiada Dawid. To bardzo ważne, również i dla nas. Kiedy człowiek złoży takie wyznanie, to wtedy może liczyć na miłosierdzie. Zgrzeszyłem wobec Pana. Tak jak syn marnotrawny mówi. Zgrzeszyłem wobec Boga i Ciebie. Nie jestem godny nazywać się Twoim synem. Ale słyszymy, co mówi prorok Natan. Pan Bóg przebacza Ci Twój grzech. Są konsekwencje jego grzechów, bo umrze dziecko, które narodziło się w grzechu. Ale to zawsze tak jest. Nasze grzechy mają swoje konsekwencje. Wiemy o tym. Jak o kimś źle mówimy, to nawet jeśli to wyznamy w czasie spowiedzi, tej opinii nie cofniemy. Nawet gdybyśmy chcieli. To jest niemożliwe już. Konsekwencje naszych grzechów. Podobnie było w życiu Dawida. Król Dawid doświadczył jeszcze nie raz, jak bardzo Duch Święty działa przez proroków. Będzie jeszcze taki moment w jego życiu, kiedy postanowi policzyć wojsko Izraela. A wiemy, że Pan Bóg wtedy bardzo się pogniewał na Dawida, bo ciągle mu przypominał, że zwycięstwo Izraela nie jest w sile żołnierzy, ale Bóg jest siłą dla Izraelitów. I wtedy Bóg posyła znowu proroka Gada, który mówi do Dawida: wybierz sobie jedną z trzech możliwości do pokuty. 7 lat będziesz uciekał. Przez 3 dni będziesz cierpiał głód. Albo przez 3 dni będziesz musiał przed swoim wrogiem udać się w nieznane. I wtedy król Dawid mówi: nie chcę wpaść w ręce człowieka. Wolę wpaść w ręce Boga, bo On i tak zawsze okazuje miłosierdzie. To bardzo ważne, bo Dawid tego miłosierdzia doświadczał przez całe swoje życie. Ten psalm dzisiejszy, psalm 51, według tradycji, psalm, który Dawid odmawiał po grzechu z Batszebą. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. W tym psalmie są też słowa, które z pewnością musiał rozważać Dawid. Bo Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Tak, Dawid wiedział, że Bóg patrzy w serce, nie tak jak patrzy człowiek. I moi drodzy, Ewangelia dzisiejsza to jest dopowiedzenie tej modlitwy Dawidowej, chociaż może być i modlitwa faryzeusza. Dwóch przyszło do świątyni, żeby się modlić. Faryzeusz dziękował. My wiemy, że dziękczynienie to bardzo piękna modlitwa, jedna z piękniejszych, ale dziękował za siebie, za to, że jest taki dobry, że pości, że składa dziesięcinę. Zaczyna porównywać się z innymi, że nie jestem jak inni, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy albo jak ten celnik. I ta modlitwa przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Pan Jezus mówi, że odszedł wysłuchany nie ten, ale celnik. A celnik stał z daleka. Tak mówi święty Łukasz. Święty Łukasz jest bardzo precyzyjny w słowach. U niego każde słowo ma ogromne znaczenie. Stać z daleka. To ulubiony termin świętego Łukasza, bo on przypomina, że Pan Bóg szczególnie kocha tych, którzy są daleko. Tak jak Dawida, który był bardzo daleko po grzechu, cudzołóstwa, zabójstwa. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa grzechy, które były odpuszczane najwyżej na łożu śmierci, to było zabójstwo, cudzołóstwo i apostazja. A tymczasem słyszymy, że Bóg przebacza Dawidowi i Pan Jezus mówi, że modlitwa celnika została wysłuchana. Stał z daleka. To przypomina scenę z synem marnotrawnym. Gdy był jeszcze daleko, ale ojciec już go widział, już czekał, wybiegł naprzeciw i rzucił mu się na szyję. Ucałował go. Bóg kocha tych, którzy są daleko. To często przypomina papież Franciszek w nieskończoność. Tak, ci, którzy są daleko, sponiewierani, poniżeni, przekreśleni, właśnie dla nich przyszedł Jezus. Przyszedłem szukać to, co zginęło. I Bóg patrzy w serce. Można stać nawet bardzo daleko, ale On widzi serce. Jest jeszcze jeden piękny gest w modlitwie celnika, bo tak naprawdę my żeśmy przejęli tę modlitwę w czasie mszy świętej. My tą modlitwą się modlimy na początku każdej mszy świętej. Kiedy wypowiadamy te słowa: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Uderzamy się w pierś, w serce. Po co? Żeby skruszyć nasze serce. Bo Bóg patrzy w serce, nie na usta. Jezus powie: ten lud czci mnie wargami, ale sercem swym daleko jest ode mnie. Dlatego nieprzypadkowo każda Eucharystia rozpoczyna się modlitwą celnika. Piękną, pokorną modlitwą. Ona przypomina, jak bardzo potrzeba kruszyć nasze serca. Moi kochani, tej modlitwy uczymy się. To nie tylko modlitwa, która odnosi się do popełnionych grzechów, bo na kartach Ewangelii wypowiadane są również te słowa celnika: bądź mi litości, zmiłuj się nade mną. To jest to nasze Kyrie eleison. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Często to wypowiadamy i zobaczmy, że każda litania rozpoczyna się od Kyrie eleison. Dlatego, że progiem każdej prawdziwej modlitwy jest najpierw pokuta, uznanie swojej grzeszności. Msza święta zaczyna się od aktu pokutnego. Przepraszamy za grzech. Nie możemy iść dalej, przeżywać mszy, bez uznania swojej grzeszności. Mało tego, Pan Jezus mówi w Ewangelii: jeśli masz coś przeciw swojemu bratu, to najpierw zostaw ten dar, który chcesz złożyć na ołtarzu. Idź i pojednaj się z swoim bratem. I potem przyjdź i dar ofiary. Bo inaczej ten dar nie zostanie przyjęty. Kyrie eleison. To piękna modlitwa. Modlitwa celnika, którą odmawiamy na progu każdej Eucharystii. Ona nam pokazuje, jak ważne jest, by nasze serca były czyste, skruszone. Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie. Bóg patrzy w serce. Dlatego Jezus mówi: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Rekolekcje to jest czas, kiedy chcemy oczyszczać nasze serca. Rozdzierajcie serca, a nie szaty. Nie to, co na pokaz, ale to, co jest ukryte, jest ważniejsze, bo Bóg patrzy tam, gdzie ludzkim okiem nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Moi kochani, dziękujemy za tę piękną modlitwę, modlitwę progu, jaką jest pokuta. W Wielkim Poście ona jest bardzo ważna. To wezwanie do pokuty za nasze grzechy, za wszelkie zło, które czynimy, jest bardzo nam potrzebne. Pokuta sprawia, że nasze serca kruszą się. I wtedy możemy tak naprawdę doświadczać szczególnej bliskości Boga. Prośmy o łaskę dostrzeżenia naszych grzechów. Prośmy o Ducha Świętego, który nam przypomina o naszych grzechach i który nam odpuszcza, bo On jest posłany na odpuszczenie grzechów, abyśmy zawsze przed Bogiem stawali w prawdzie, abyśmy z czystym sercem stawali przy ołtarzu Chrystusa. Amen. Do Jezusa Chrystusa.